sercu Krakowa. Bądź turystą w swoim mieście. Złap dystans z Międzynarodowym Centrum Kultury.
To tutaj mam płat spiski.
Jesteśmy w Pałacu Spiskim, w przedmiotku głównym 34. Michał Wiśniewski, jest Centrum Kultury, Ośrodek Edukacji, Akademia Dziedzictwa. Spiskim, ponieważ to był budynek należący do rodzin Lubomirskich, a więc rodziny bardzo mocno związane ze Spiszem. Dzisiaj położonym w większości na terytorium Słowacji, z małym fragmentem znajdującym się wciąż w granicach Polski. Spiszem, który był tym takim przedziwnym fragmentem naszego kraju w okresie nowożytnym, będącym w Polsce, ale tak naprawdę należącym do Królestwa Węgier. Tam na Spiszu swoje dobra mieli właśnie Lubomirscy. Był chociażby opisany w potopie zamek w Lubowli. W okresie późnego średniowiecza oraz w okresie nowożytnym w takich miastach jak Kraków obserwujemy coś na kształt rozwoju nauki, medycyny. Pojawiają się pierwsze apteki. Pojawiają się też, co jest takim właściwie wyznacznikiem postępu, szczególnie od XVI wieku, drukarnie. Kraków staje się dosyć ważnym ośrodkiem, jak chodzi o produkcję książki oraz też o jej dystrybucję. W kilku krakowskich kamienicach działają księgarnie. Książki są sprowadzane z Augsburga, z Rotterdamu, często z bardzo odległych miejsc. Natomiast wiele też jest drukowanych na miejscu. W XVII i na początku XVIII wieku część tego budynku należała do rodziny drukarzy, rodziny Szedlów. Znani byli z tego, że na swoich książkach umieszczali inskrypcje nic bez Boga, nil sine Deo. Drukowali Pismo Święte, drukowali różne komentarze do Biblii, posługiwali się właśnie takim ekslibrisem.
Angelika Madura, Międzynarodowe Centrum Kultury, koordynatorka programu edukacyjnego. Tutaj, na pierwszym piętrze, znajduje się tak zwana sala Tettmajerowska, ozdobiona przez Włodzimierza Tettmajera fryzem z przedstawieniem legendy o Twardowskim. Odmładzał, leczył, planował wynalezienie kamienia filozoficznego, przywrócił nawet ducha królowej. O kim mowa? O Janie Twardowskim. Jan Twardowski to znany czarnoksiężnik z Krakowa, który swoje moce zawdzięcza podpisaniu cyrografu z diabłem. I cyrograf ten mówił, że diabeł daje Twardowskiemu wszystkie moce czarnoksiężne, ale jedynym warunkiem jest to, że Twardowski odda mu swoją duszę. I Twardowski wynegocjował, że tą swoją duszę odda diabłu tylko w Rzymie. Więc Twardowski przez lata jak ognia unikał tego Rzymu, nie jeździł w ogóle w tamte rejony i pewnej burzowej nocy, strudzony podróżą, wszedł do karczmy. Tuż obok pojawił się diabeł, bo okazało się, że karczma nosi nazwę Rzym. Ale Twardowski, korzystając ze swoich mocy, uciekł na księżyc. Uciekł przed diabłem, bo tam diabeł nie może go dostać. I legenda głosi, że Twardowski bardzo tęskni za Krakowem i do dnia dzisiejszego spuszcza z księżyca pajączka, który od krakowskich kwiaciarek przekazuje Twardowskiemu wszystkie plotki i to, co się dzieje obecnie na krakowskim rynku.
Kolejna z legend krakowskich, pośrednio związana z Janem Twardowskim, mówi, że Johann Goethe przyjechał do Krakowa, ponieważ zainteresowała go opowieść o genialnym wynalazcy, alchemiku, jakim miał być Twardowski. Podróż Goethego do Krakowa była związana z tym, że on oprócz literatury interesował się także metalurgią, generalnie techniką. W 1790 roku odwiedził Tarnowskie Góry, niedaleko stąd, na Śląsku, miejscowość, gdzie w tym czasie uruchomiono już pierwszą maszynę parową na kontynencie. Pierwszą, czy też jedną z pierwszych maszynę parową, która została uruchomiona po to, aby wypompowywać wodę z podziemi tej wielkiej kopalni cyny i srebra. Będąc na Śląsku, postanowił pojechać także do Polski i odwiedzić kopalnię soli w Wieliczce, bo warto pamiętać, że do epoki przemysłowej Wieliczka uchodziła za jeden z większych takich zakładów protoprzemysłowych w Europie. Jego to bardzo interesowało, no i jadąc do Wieliczki postanowił zatrzymać się przy rynku głównym. Nie w Pałacu Spiskim, ale nieopodal. Legenda głosi, że będąc w Krakowie poszukiwał śladów po Twardowskim i że to Twardowski miał być inspiracją do rozpoczęcia prac nad Faustem. Faustem, którego pierwsze słowa, jak tym razem nie legenda głosi, ale na co są już pewnego rodzaju przesłanki, pierwsze słowa powstały właśnie tutaj w Krakowie. Druga połowa XVIII wieku to czas, kiedy Kraków staje się ważnym centrum fotografii. W Krakowie funkcjonuje kilka dużych zakładów fotograficznych. Najbardziej znane to atelier Walerego Żewuskiego. Inne, równie istotne, to atelier Ignacego Kriegera. Krieger mieszkał przy rynku, nieopodal miejsca, gdzie się znajdujemy, i od lat 60. XIX wieku stał się takim, on, a potem jego następcy, byli takimi dokumentatorami życia krakowskiego rynku. Fotografowali kamienice, fotografowali też mieszczan. W pewien sposób pojawienie się fotografii było wyznacznikiem zamożności Krakowa końca XIX wieku. W czasach autonomii galicyjskiej Kraków staje się takim Monte Carlo ówczesnej Polski. To jest miejsce, gdzie wypada bywać, gdzie jest teatr, gdzie jest muzeum, gdzie szczególnie w okresie karnawału ci wszyscy lubomirscy, potoccy, sapiechowie i kto jeszcze tylko przyjeżdża. Tutaj wydaje się córki za mąż, tutaj posyła się dzieci na studia, tutaj wreszcie działa bardzo nowoczesny na tamte warunki ośrodek służby zdrowia. Mniej więcej 20% lekarzy pracujących w Galicji mieszka w Krakowie, obsługując te wszystkie zamożne rodziny i zamożne domy. Fotografia jest w pewien sposób odzwierciedleniem tego bardzo specyficznego zjawiska, jakim był Kraków końca XIX wieku. Miasto małe, miasto dosyć ubogie, ale równocześnie pełne bardzo bogatych mieszczan, którzy posiadają swoje pałace często daleko stąd, ale tutaj od czasu do czasu przybywają i pomieszkują. Jak już pomieszkują, to chodzą do tego teatru, ale chodzą też sobie robić zdjęcia. Stąd atelier. Jedno z najbardziej modnych to atelier Kriegera, już przywołane. Inne bardzo znane atelier Adela znajdowało się przy Placu Szczepańskim. W Pałacu Spiskim z kolei znajdowało się atelier Józefa Kuczyńskiego. On to atelier prowadził od 1905 roku aż do wybuchu II wojny światowej. W jego zbiorach zachowały się zdjęcia kardynała Sapiehy, jedna z fotografii przedstawiających Józefa Piłsudskiego w przededniu I wojny światowej, także pochodzi z jego pracowni.
Atelier Kuczyńskiego było na mapie Krakowa jednym z takich miejsc, gdzie ludzie lubili przychodzić, wykonywać swoje portrety, ale na początku II wojny światowej zakład został zamknięty. I został zamknięty, wydawać by się mogło, z błahego powodu, za odmowę powieszenia w nim portretu Adolfa Hitlera.
A też może warto dodać, że na początku września 1940 roku, w pierwszą rocznicę wkroczenia okupantów do Krakowa, Hans Frank, a więc generalny gubernator, zorganizował defiladę na rynku. Właśnie wtedy rynek został przemianowany na Adolf Hitlerplatz. Główna scena, główna trybuna, z której Hans Frank odbierał defiladę, znajdowała się właśnie przy Pałacu Spiskim.
Wszystkie dźwięki miasta.
Kraków często opisywany jest jako miasto biesiadne. Miasto biesiad, miasto spotkań, miasto zabawy. Rzeczywiście coś w tym jest. Już na początku XIX wieku, w okresie szóstej krakowskiej, w Krakowie bardzo modne, na wzór miast niemieckich, stały się ogródki piwne. To były takie miejsca, gdzie działały różne takie podrzędne teatry, równocześnie gdzie serwowano piwo, jakieś bardzo proste dania. W dzielnicy Wesoła, także po zachodniej stronie rynku funkcjonowało kilka dużych tego typu lokali, często połączonych z karczmami. Natomiast bardzo zmienia się charakter tych biesiad krakowskich w okresie autonomii galicyjskiej. Zmienia się klientela. W mieście przebywa coraz więcej arystokratów, coraz częściej do miasta przyjeżdża ziemiaństwo. Ci ludzie chodzą do teatru, ci ludzie chodzą do muzeum, mają zupełnie inne potrzeby. Zmienia się też charakter konsumpcji. W połowie XIX wieku w Krakowie pojawiają się pierwsze duże sklepy kolonialne. W Szarej Kamienicy działa sklep należący do feintuchów, później szarskich. Innym bardzo znanym jest sklep i lokal należący do Antoniego Hawełki. Początkowo działał w Pałacu pod Krzysztofory, natomiast na przełomie XIX i XX wieku zmienia swoją siedzibę. Zostaje przeniesiony do Pałacu Spiskiego. Ślady po Hawełce możemy odnaleźć do dzisiaj. Jedna z najbardziej modnych kawiarni miejskich, miejsce, gdzie serwowano kawę. Kawę, która już w XVII właściwie wieku staje się takim must have w menu tego regionu. Wreszcie to jest to miejsce, gdzie w kawę się można zaopatrzyć, gdzie można też kupić herbatę, gdzie można kupić przyprawy, gdzie można kupić wiele towarów, coraz częściej docierających do Europy z najodleglejszych zakątków świata.
W sercu Krakowa. Bądź turystą w swoim mieście. Podcast został zrealizowany przez Free Range Productions na zlecenie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.